konfrontację też w sumie możemy zrobić.
No
nie,
no
to
nowiny Wikiradia 40. Który to mamy tydzień? Znowu mi wyleciało z głowy. 45, tak? Czy 47 tydzień?
46 być może, to a na naszego notatnika nie możemy spojrzeć.
Poczekaj chwileczkę, bo ciebie nie słychać. Jesteśmy w warunkach polowych. O, musimy teraz głośniej mikrofon zrobić, który jednocześnie odpowiada za muzykę. I, właśnie, czyli 40, zerknę tutaj. 45 tydzień 2000, to już zbliża się do końca roku powoli. I jesteśmy dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim w budynku przy Chorzej 69. Jest z nami sporo osób tutaj zgromadzonych. Słychać ten szum na sali. Ile tutaj jest osób w ogóle?
Myślę, że 15. Około 15 osób.
Około 15 osób. No i co tu się dzieje, powiedzcie? Może wy opowiecie, jak jesteście od początku tutaj dzisiaj, tak?
Tak w skrócie, to Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pisze polską Wikipedię artykuły z dziedziny fizyki. Tak, żeby to jak najkrócej powiedzieć.
No, piszecie od początku, tak?
No różnie. Piszemy od początku, czasami tłumaczymy artykuły z angielski. To już tak zależy indywidualnie od tego, co chcemy zrobić. Opracowaliśmy listę haseł do uzupełnienia, podzieliliśmy na tematy i każdy się zajmuje tym, w czym jest najlepszy. W ogóle można powiedzieć, jak się narodził pomysł w ogóle tego. Tutaj pomysłodawca jest Piotr Olejniczak.
Tak, znaczy pomysł jest dosyć prosty, wzięty właściwie z życia. To nie jest żaden jakiś taki specyficzny wymysł. To jest po prostu zwyczajne rozwiązanie problemu życiowego. Mianowicie wielokrotnie, kiedy chciałem się dowiedzieć czegoś z fizyki, z polskiej Wikipedii, miałem ten problem, że albo artykuły były nie do końca jasne, albo były za krótkie, albo po prostu jakichś artykułów nie było. I wydaje mi się, że To nie jest tak, że tego się nie da zrobić lepiej. Na pewno da się to zrobić lepiej. Na przykład angielska Wikipedia pokazuje, że da się to o wiele lepiej zrobić. Tylko po prostu w Polsce wydaje mi się, jeszcze nikt nie robi tego na taką dość dużą skalę, żeby to było naprawdę fajnie zrobione. I stwierdziłem, że fajnie by było, żebyśmy my jako koło zajęli się tym, żebyśmy mogli coś wnieść do polskiej kultury, do powiedzmy takiej nauki, ale nie w sensie stricte badań naukowych, tylko jakby propagowania nauki do ludzi. I wydaje mi się, że jakby koło fizyki ma do tego dostateczne kompetencje, żeby się tym zająć, ponieważ studenci zajmują się tym na co dzień, to nie jest to dużym dla nich problemem.
No nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj właśnie dostaliście podczas zarządu Stowarzyszenia Wikimedia, dostaliście... Tak, podczas zebrania zarządu dostaliście wsparcie, tak? Czyli...
Tak, patronat.
Patronatem was
sobie.
Wikimedia Polska. Dziękujemy.
To przy okazji dowiedzieliśmy się, bo na żywo w tej chwili jest transmitowany notes z tego spotkania. No tak parę godzin temu właśnie uchwalono.
Fajnie, dziękujemy.
No to powiedzcie, bo to trwa dosyć długo, tak? Od której godziny tutaj się zaczęło?
Zaczęliśmy o 11 rano, czyli tam było trochę ustawiania stołów, noszenia sprzętu i planujemy po prostu siedzieć tak długo, jak będziemy chcieli, czyli pewnie do jakichś późnych godzin wieczornych. A ta sfera jest dość fajna, siedzimy sobie w grupkach, rozmawiamy, trochę się uczymy sami jakichś szczegółów z fizyki, których dotychczas nie wiedzieliśmy, trochę sobie możemy ugruntować naszą wiedzę, co też jest ważne, bo zawsze pisząc taki artykuł, jak chce się nawet coś prostego wytłumaczyć, to nie jest taka prosta czynność, bo też trzeba się samemu zastanowić, co najpierw powiedzieć, co jest ważne, co jest nieważne.
No i też trzeba umieć edytować Wikipedię.
Tak, też trzeba umieć edytować, ale tutaj właśnie wikipedyści przyszli nam z pomocą. I też właśnie tutaj właśnie uzyskaliśmy też poparcie Fundacji Wikimedia. Jeden z członków naszego koła fizycznego, jak się już okazało, był wikipedystą, więc stworzył nam specjalną instrukcję, co i jak robić. Tutaj przyszły posiłki również.
Marek, tak? Ty pomagasz, tak. Tutaj od samego rana jesteś.
Coś podpowiadam, jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o zorientowanie. Widzę, że ludzie całkiem sobie dobrze radzą, także myślę, że z tego wyjdzie coś fajnego. Jeszcze nie przeczytałem tych przygotowywanych artykułów całkiem, także zobaczymy, jak to wygląda z punktu widzenia osoby, która nie zna się kompletnie na fizyce, tak? Ja swoją edukację fizyczną zakończyłem w liceum, więc podejrzewam, że połowy z tego, co tu chodzi, nie zrozumiem w tych artykułach. Ale bardziej tutaj mam sprawdzać to pod takim kątem dostosowania do zaleceń Wikipedii, jak to mówię.
No właśnie, bo zasady Wikipedii nie są takie łatwe do przestrzegania, czy łatwe? Jak to z waszego punktu widzenia wygląda?
Znaczy, wydaje mi się, że chyba nie są jakieś specyficznie, znaczy skomplikowane, ale dobrze je znać, ponieważ no, jeżeli się coś robi w ramach jakiegoś serwisu, to jednak dobrze to znać, żebyśmy nie popełniali jakichś takich oczywistych błędów, typu na przykład dodawanie tekstu bez adnotacji, bez odniesień. Dobrze jest też, żebyśmy przy okazji nie łamali jakichś praw autorskich, żebyśmy nie brali tekstów albo jakichś artykułów, których nie powinniśmy brać, ponieważ są chronione odpowiednimi prawami. I będziemy starali się tego przestrzegać. Może nie zawsze w pierwszym jakby podejściu jest łatwo o to wszystko zadbać, ale na pewno na koniec, jeżeli powstaną już jakieś finalne wersje, to będziemy starali się to już ładnie skroić, żebyśmy nie złamali żadnych praw autorskich.
No, w tej chwili, kiedy nagrywamy tą audycję, jest 14:39, pizza już zamówiona, tak? Czyli tak, będzie obiad, przerwa obiadowa jakaś, tak?
Przerwa obiadowa. Myślę, że wspomnę, że jeśli chodzi o pizzę, to właśnie tutaj jest kolejna osoba, która nam pomogła. Po pierwsze, pomógł nam dziekan Wydziału Fizyki, profesor Andrzej Wysmołek. Brawa. Oraz taka firma, Laboratorium EE, która zajmuje się nowoczesnymi technologiami. Właśnie oni też dostrzegli coś w naszej inicjatywie i postanowili zafundować nam pizzę.
To fajnie, to będziemy kibicować w takim razie i zapraszamy dzisiaj do późnego wieczora, można przyjść i można tutaj uczestniczyć w tym poprawianiu Wikipedii, tak, czyli redagowaniu czy wpisywaniu wręcz nowych haseł. Tak? Sporo takich haseł było przygotowanych wcześniej?
Przygotowaliśmy listę tak około 50 haseł, znaleźliśmy też stary projekt Fizyka, gdzie było jakieś 200 haseł. No ale tak w praktyce to myślę, że w ciągu jednego popołudnia to jesteśmy w stanie zrobić jedno, dwa hasła, jest 15 osób, więc to będzie tylko ułamek pracy.
Znaczy, my nie nastawiamy się, że dzisiaj nagle stworzymy nie wiadomo ile haseł, że to będzie kilkadziesiąt, kilkanaście haseł. Myślę, że jeżeli stworzymy kilka, do kilkunastu haseł dzisiaj, to będzie to naprawdę dostateczny sukces dla nas, ponieważ wydaje mi się, że najistotniejsze jest, żeby zacząć taką inicjatywę wśród studentów, żeby zaczęli ze sobą dyskutować na temat naukowy i na temat tego, w jaki sposób przekazywać tę wiedzę. I resztę możemy albo w ramach kolejnych spotkań stworzyć kolejne hasła, albo też w ramach po prostu pracy samodzielnej w domu, ewentualnie pracy zdalnej pomiędzy różnymi osobami, możemy dokończyć te hasła. Najważniejsze jest to, że ta inicjatywa się zaczęła, zadziała się. Jestem bardzo, bardzo rad z tego, że jesteśmy tutaj i rzeczywiście osoby, które na początku się zgłosiły, rzeczywiście przyszły, co często jest...
To nie jest takie proste.
To nie jest proste wśród studentów, ponieważ studenci są bardzo zabiegani i jeżeli nie ma, jeżeli jakaś inicjatywa nie jest konkretnie odpowiedzią na potrzeby studentów, to często ciężko jest ich przekonać do tego, żeby zrobili coś tak pro publico bono. Jesteśmy bardzo...
Ale 18 osób to sporo. Jeszcze pewnie trochę może przyjść, tak? Trochę ubędzie na pewno, bo to się zmienia. I co? I niedługo medalowe hasła w takim razie powstaną, tak?
Mam taką nadzieję. Myślę, że te hasła będą dosyć dobre, skoro robią je ludzie tym zainteresowani, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie.
A co sądzicie o tym, żeby konsultować takie hasła z profesorami na przykład? Czy z osobami, które tutaj wykładają? I czy to jest łatwe, czy to jest trudne, czy próbowaliście w ogóle?
To znaczy, Powiem tak, że ja ze swojej perspektywy to zawsze, kiedy miałem jakiś problem związany z fizyką, to szedłem z tym do profesorów i spokojnie konsultowałem. Nigdy nie konsultowałem żadnych artykułów z Wikipedii, no ze względu na to, że też nie stworzyłem nigdy czegoś samodzielnie, ale są osoby, które tworzyły tutaj artykuły i wydaje mi się, że na pewno konsultowały. Wydaje mi się, że to nie jest dużym problemem. Myślę, że może być mały problem ze względu na to, że profesorowie są bardzo, bardzo nakierunkowani na to, żeby być do końca poprawnym w tych artykułach i w ten sposób bardzo krytycznie oceniają niektóre artykuły.
Czyli wolą nie powiedzieć czegoś, niż powiedzieć niepewnie.
Niż powiedzieć coś, co nie do końca jest niesamowite. W związku z tym to podejście jest dobre do pisania artykułów stricte naukowych, ale jeśli chodzi o artykuły takie jak do Wikipedii, gdzie no, też liczy się, żeby popularny odbiorca był w stanie to przeczytać, no to do tego celu chyba lepiej, żeby tworzyć to studenci i dopiero potem konsultowali z profesorami, bo jeżeli by to profesorowie mieli od początku pisać, to byłoby to na pewno poprawne, no niemniej jednak byłoby bardzo ciężkie dla osoby z zewnątrz do przeczytania i zrozumienia.
Ale się spotkałam z dość pozytywnym odzewem, jeśli chodzi o pracowników naukowych wydziału. Byli zainteresowani, to już kilka osób, jedna, dwie osoby do nas zajrzały w czasie naszego spotkania, więc myślę, że na konsultację możemy na pewno liczyć.
No to fajnie, to życzę powodzenia w takim razie, owocnych tutaj spotkań i edytowania. I kiedy następne spotkanie już jest zaplanowane, czy jeszcze nie?
Myślimy trochę o terminie za 2 tygodnie, ale to stwierdziliśmy, że tę decyzję usuniemy po tym spotkaniu, kiedy zobaczymy, jak wyjdzie pierwsze spotkanie, więc myślę, że informacje pojawią się wkrótce na naszej stronie.
No fajnie, dziękujemy za gościnę w takim razie i będziemy kibicować, będziemy informować o tym, co się dzieje dalej tutaj. Dobrze? To dziękuję, jeszcze tylko przedstaw się.
Aleksandra Klimek
i Piotr Kolejniczek.
Dziękujemy bardzo. A my wrócimy do omawiania kolejnych spraw, które się dzieją, bo się dzieje sporo. Dzisiaj jest spotkanie zarządu właśnie. Poczekaj chwilkę, muszę przełączyć ten mikrofon. Teraz powiedz to.
Teraz mogę cię słuchać? Chyba tak. Jestem zaskoczony, że to spotkanie odbywa się na Eterpadzie, który ostatnio zauważyliśmy. Do tej pory wszystkie spotkania odbywały się na IRC-u.
Tak, ale to jest spotkanie na żywo. Członkowie zarządu i nie tylko spotkali się w Łodzi. Spotkali się twarzą w twarz, co się w przypadku zarządu Wikimedia Polska nie zdarza, bo właśnie co tydzień albo nawet częściej są spotkania na IRC-u.
Generalnie co tydzień są spotkania zarządu, a wikipedyści w zasadzie cały czas na kanale polskojęzycznej Wikipedii siedzą i często dyskutują.
No IRC jest wygodny, bo nawet jak się po prostu ktoś nie wyloguje i cały czas ma włączony komputer, to może potem sobie doczytać, co było, tak?
Tak, wszystko
czasie.
Się zachowuje.
No ale podobnie jest z tym public padem, czyli z tym Etherpadem, tak? Wikimedia.
Tak, on się nawet zapisuje, jak ktoś niekoniecznie miał włączony komputer.
No właśnie,
to jest
chyba wygodniejsze. My też z tego korzystamy, tworząc audycję już w tej chwili, także zajrzyjcie na naszego Etherpada, można dodać tam swój temat, który chcielibyście, żebyśmy omówili. I w ten sposób będzie nam łatwiej współpracować. Wiesz co, ja wyłączę ten mikrofon pojemnościowy, zostaniemy tylko na tym jednym mikrofonie i teraz będzie nas znacznie lepiej słychać, ale będziemy mieli tylko jeden mikrofon na razie. Bo dzisiaj testujemy też nowy sprzęt, który, tak jak mówiłem, kupiłem do nie tylko do Wikiradia, tak, ale mały jest, prawda?
Tak, ma zaledwie pięć pokrętę ma i parę suwaków, także mikser w wersji przenośnej, myślę, że będzie nam dobrze służył.
No, będziemy sprawdzać, bo za 2 tygodnie jedziemy do Chorzowa, tak?
Tak, jedziemy do Chorzowa.
Na GDJ, czyli gdzie...
Jak, dokąd.
Dokąd, jak. Gdzie, dokąd, jak. Czyli gdzie jesteśmy jako wikipedyści, Wikipedia, dokąd zmierzamy i w jaki sposób to zrobić, tak?
Tak. W tym roku to spotkanie będzie przede wszystkim pod kątem jak. Spotkania mają być bardzo robocze, mamy mamy zrobić pewne rzeczy, które czekają na zrobienie. Osoby są powpisywane na spotkania poszczególnych zadań, tak? Mamy dodawać infoboxy. Nie wiem, czy te infoboxy w końcu wyjdą, ale to zobaczymy już na miejscu. Mamy dopracowywać metastrony, którymi TAR się bardzo intensywnie zajmuje. TAR ostatnio miał bardzo fajny pomysł. Widziałeś na Facebooku propozycja takiego polepszenia zapisów w zasadach i w pomocy Wikipedii, żeby ludzie lepiej byli w stanie je zrozumieć.
Tak, no to jest temat wystąpienia, tutaj jest taki sztab antykryzysowy, tak? Czyli dostrzegany jest jakiś kryzys w Wikipedii, jeśli chodzi o uczestników tego przedsięwzięcia. No rzeczywiście, ja myślę, że to polega na tym, że wszystko się upraszcza, tak? Łatwiejsze jest, intuicyjne są te strony internetowe w tej chwili. Coraz bardziej intuicyjne. Właściwie wchodzisz na stronę i od razu wiesz, co masz zrobić i wiesz, co... Nie musisz czytać żadnej instrukcji.
Tak. A Wikipedia? Natomiast
Wikipedia zostaje tutaj z tyłu, tak?
Wikipedia w swoim interfejsie zostaje w zasadzie w tym samym układzie, co była parę lat temu, chociaż też trochę się zmienia, ale nieznacznie. Za to komplikują się zasady, na przykład, że kiedyś przeszedł artykuł bez źródeł, dzisiaj musi mieć koniecznie źródła. Dochodzi już do tego, że bez przypisów wielokrotnych się nie obywa, a ostatnio byłem zdziwiony, pojawiły się zarzuty, że w jakimś artykule było zbyt wiele przypisów. Jakiś wikipedysta, który już długo edytował, był przyzwyczajony do dawnych sytuacji, stwierdził, że ten artykuł ma za dużo przypisów, a nowi wikipedyści potrafią dawać po kilkanaście przypisów do jednej informacji.
No właśnie, i takie problemy. Ja tutaj widzę, że też brakuje takiego jednego miejsca, z którego korzystaliby wszyscy, na przykład administratorzy Wikipedii, tak? Komunikacyjnego, bo komunikacja użytkowników pomiędzy sobą jest w miarę przyzwoita, tak? Bo mają Facebooka i mogą sobie pogadać na Facebooku. Jest też wewnętrzny system komunikacji Wikipedii, chociaż on już nie jest taki łatwy. Są różne inne ułatwienia, IRC, gadu-gadu, no telefony też są coraz łatwiej dostępne w tej chwili, już można łatwo porozmawiać i tanio.
Wikipedyści kontaktują się ze sobą prywatnie. TAR, wiem, że opracowując metastrony z wieloma osobami na Skype'ie rozmawiał na żywo, tak, pracując nad daną treścią. W samej Wikipedii mamy IRC-a, mamy strony dyskusji użytkowników, mamy strony dyskusji poszczególnych artykułów, mamy oddzielne strony Wikiprojektu, na których zagadnienia ogólne się omawia. Więc myślę, że miejsc na komunikację jest wystarczająco dużo. Problem polega na tym, że nie każdy wie, gdzie powinien z daną sprawą się zgłosić. Myślę, że problem jest raczej nie w ilości miejsc, tak, w tym, żeby było gdzie napisać, tylko w nawigacji, gdzie akurat tą rzecz poruszyć najlepiej.
No tak, ale na przykład jak masz do przekazania coś wszystkim administratorom, no to w sumie też nie za bardzo jest to jak zrobić.
Jest jak to jak zrobić. Jest strona prośby do administratorów, administratorzy ją czytają, także...
A skąd wiesz, że czytają?
Bo odpowiadają, bo komentują na IRC-u. Na
wszyscy, tak? Mają obowiązek odpowiedzieć na każdego, na każdy wpis? No chyba nie, bo każdy, kto chce, to czyta, tak? To jest na tej zasadzie. I też nie za bardzo muszą mieć powód do tego, żeby czytać.
To znaczy, przymusu oczywiście nie ma. Wikipedia jest dobrowolna, to są wolontariusze, nikogo nie możemy zmusić, żeby czytał czy żeby odpowiadał. Ale wydaje mi się, że te rzeczy są obsługiwane, tak? Strona prośby do administratorów działa, tak? Użytkownicy po zgłoszeniu są blokowani, tak? Bo to jest przede wszystkim rola administratorów. Hasła są zabezpieczane albo jest podejmowana dyskusja, że tego hasła nie należy zabezpieczać. Czasami użytkownicy są co prawda odsyłani, ale w momencie, kiedy zgłaszają się z prośbą, która nie dotyczy administratorów, ale to faktycznie jest pewne niedopatrzenie. TAR chce właśnie tutaj, żeby ten Wikiprojekt poszedł w tym kierunku, żeby ci administratorzy nie odpowiadali tak automatycznie, że to nie jest do administratorów, więc zgłoś się gdzie indziej, tylko raczej, żeby byli w stanie udzielić tej pomocy nie tylko na rzeczy, które ściśle administratorów dotyczą, chociaż coraz częściej mam wrażenie taka postawa, że żeby jednak udzielić, mimo że to nie jest do administratora, też występuje. Ja osobiście na przykład udzielam się na prośbach czasami do administratorów, jeżeli to są sprawy, które nie wymagają uprawnień administracyjnych.
No, problem komunikacji z użytkownikami czy z klientami istnieje nie od dzisiaj. Wielkie firmy próbują sobie z tym jakoś poradzić, tak? Masz na przykład infolinię, do której możesz zadzwonić i no, ja obserwuję bardzo taki postęp w tych infoliniach, bo o ile kiedyś ktoś tam po prostu bardzo szybko zbywał klienta, w tej chwili to absolutnie do końca jest rozpatrywana taka prośba, tak? Nawet często, jeśli przez jakiś błąd czy niedopatrzenie tej firmy mieliśmy uszczerbek na funkcjonalności, to potem uzyskujemy jakieś bonusy, tak? Są nagrody za to, że ktoś zgłosił i przeprosiny za to, że coś nie działało. Jest też system oceny później tych osób, które konsultowały, tak? Czyli dzwonisz do infolinii, a potem odzwania do ciebie automat i pyta się, jak oceniasz tą rozmowę z tym konsultantem. No właśnie, u nas też czegoś takiego nie ma, prawda? To znaczy ktoś, jakiś użytkownik kontaktuje się z administratorem, jest źle potraktowany, bo to się, znaczy czuje się źle potraktowany i właściwie on zostaje sam z tym, nie?
Tak, to jest problematyczne. Jesteśmy tylko ludźmi, tak? Każdy administrator czasami może mieć zły dzień i na przykład zbyć użytkownika w momencie, kiedy po raz setny dostaje tą samą prośbę, która jest banalna i która jest opisana na setkach stron pomocy, więc to może go drażnić, ale oczywiście cel jest taki, żeby on mu odpowiedział konkretnie, żeby ten użytkownik był zadowolony. Jak to zrobić? Jak to powinno działać, jak to powinno działać, to w zasadzie wiadomo, tak jak mówisz, użytkownik powinien być zadowolony po kontakcie, nawet jeżeli jego prośba nie zostaje rozpatrzona pozytywnie. Ale co zrobić, żeby to działało faktycznie, to jeszcze nie wymyślono.
No będziemy o tym rozmawiać właśnie, tak? Jest ten sztab antykryzysowy, są dwie wieczorne dyskusje. Polimerek i Szymon tutaj zaprezentowali swoje tematy i będziemy je rejestrować dla Was również. Będziemy nadawać z Chorzowa audycję w sobotę za 2 tygodnie, także zapraszamy. No i jedną z najnowszych form komunikacji jest właśnie Etherpad, tak? To jest też bardzo, bardzo ciekawy pomysł i myślę, że ma przyszłość. Jeśli chodzi o spotkanie w Łodzi, które w tej chwili się odbywa, jest przerwa. A później będzie jeszcze parę tematów omówionych, na przykład współpraca z GLAM. Podobno niezupełnie wychodzi, albo zupełnie nie wychodzi. I będzie informacja na ten temat, dlaczego. Jestem bardzo ciekaw, bo wyglądało na to, że będzie bardzo dobrze w tej współpracy.
GLAM to są muzea, tak? Dobrze kojarzę.
To są muzea, które, tak, chodzi o to, żeby otwierać zasoby muzeów do prezentacji w internecie między innymi.
Tak, podejrzewam, że to są po prostu pierwsze lody, które trzeba złamać i potem już ta współpraca będzie się rozwijać długoterminowo.
No zobaczymy, jaka będzie informacja na Etherpadzie, można śledzić. Też linka do tego Etherpadu umieścimy w notatkach do naszej audycji. Właśnie, jak to, coś ostatnio wymyśliłeś, żeby każda audycja miała swój opis, tak, oddzielnie?
To znaczy do tej pory robiliśmy tą tabelkę, tak, i tabelkę trzeba było skopiować i dokleić. Ja zaproponowałem to rozwiązanie, które stosuję na Wikiprojekcie Biologia, mianowicie tworzenie podstron dla każdego z odcinków audycji. System jest taki, żeby wpisać nazwę tego odcinka w okienku, potem się pokazuje strona i na tej stronie już jest automatycznie wstawione te stałe informacje, które możemy wstawić, typu na przykład słowo opis, dwukropek i dalej użytkownik może pisać opis tej audycji, tak? Zobaczymy, jak to będzie działać, czy to będzie wystarczająco wygodne. Niby moglibyśmy robić to na tym Etherpadzie, ale mam wrażenie, że ten Etherpad jest jeszcze nie do końca stabilny i że to może gdzieś umknąć, tak? Ciężko zobaczyć listę autorów na Etherpadzie chyba. One są niby jakoś kolorowane, ale nie wiem, czy te kolory...
No, ale zostają. Każdy może usunąć ten kolor, tak? O, tak jak ja to teraz zrobię, prawda? O, w tej chwili usunąłem kolor.
I w tej chwili informacja o autorach jest całkowicie utracona?
Chyba tak. No, to znaczy jest historia, tak? Bo tu jest time slider. Mhm. I można sobie zobaczyć, jak to wyglądało w czasie wpisywania dokładnie. Od samego początku, widzisz? O, witamy i zapraszamy. O, wszystkie zmiany tutaj w timesliderze są rejestrowane, także widać, kto co wpisywał. ale tej listy nie da się tak łatwo uzyskać. Poza tym no, ktoś, kto wpisuje swojego tylko nika tutaj właściwie, tak? Albo imię.
No tak, także myślę, że spróbujemy to robić na stronach Wikiradia i chciałbym, żeby ta strona Wikiradia też żyła, tak? Bo w tej chwili wygląda tak, jakbyśmy odchodzili od technologii Wiki, bo zrobiłeś co prawda fajna rzecz, tak? Tą stronę z audycjami, tak? Ona jest pewnie bardziej przyjazna dla ludzi niezaznajomych z Wikipedią, no ale to tak jest odbiegające od tej idei, więc
nie,
tak.
No pomysł, żeby każda audycja miała oddzielną stronę, podstronę, no to jest bardzo dobry, bo wtedy można skierować do konkretnej audycji w łatwy sposób, a nie na stronę Commons, tylko i nie na stronę, gdzie jest tabelka ze wszystkimi audycjami, tylko na konkretną audycję. I to też w przypadku podcastów się stosuje, tak? I to jest też ma przyszłość, bo później ktoś może chcieć przepisać to, tak? To co było w audycji. No akurat naszych spotkań to pewnie nie warto, ale jeśli jest wystąpienie jakiegoś profesora czy coś, to no to można zrobić transkrypcję z tej audycji, to wtedy na tej stronie jest wskazane.
Tak, podstrony jeszcze mają taką zaletę w technologii Wiki, że można je umieszczać na różnych stronach nie tylko linkiem, ale i cała zawartość wyświetla się na poszczególnych stronach. Czyli na przykład, jeżeli byśmy mieli jakiś odcinek, który warto było umieścić na stronie audycja, nowiny i na przykład wykłady tak, jakieś tam dotyczące czegoś tam, tak, to cała ta treść nasza może się wyświetlać na obu tych stronach jednocześnie i z obu miejsc może być edytowana.
No dobrze, to na razie skończymy te tematy, wrócimy do tablicy ogłoszeń, bo to dawno nie patrzyliśmy na tą tablicę. Z 30 października informacja, że dziś oficjalnie ruszył projekt siostrzany Wikipedii Wikidata. Poinformowały o tym Wikimedia Deutschland, niemiecki odpowiednik Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które organizowały i finansowały pracę nad Wikidata. W obecnej fazie Wikidata ma służyć głównie do koordynacji linków interwiki i zastąpić w tej roli boty. W przyszłości planowane jest dodanie kolejnych funkcji związanych z dzieleniem się danymi między wersjami językowymi Wikipedii, podobnie jak Commons pozwalają dzielić się multimediami. Najwięcej szczegółów jest pod datą 30 października można znaleźć.
Mi ten projekt się bardzo podoba, bo do tej pory było tak, że linki interwiki były w każdym z artykułów oddzielnie wpisywane niezależnie, tak? A do tej pory mają być wszystkie linki na jednej stronie umieszczone. Wydaje mi się, że to ułatwi rozwiązywanie takich problemów, że te linki do siebie nie pasują, tak? W różnych językach czasami bywa tak, że w jednym jest pojęcie bardziej rozbite, a na przykład w innym języku to te wszystkie trzy pojęcia z innego są jednym pojęciem i wtedy myślę, że to będzie tutaj łatwiej rozwiązywalne. Także projekt mi się bardzo podoba, on w tej chwili bardzo intensywnie się rozwija, już na niego boty wkroczyły, więc to co tutaj jest powiedziane, że zamiast botów to nie, tylko we współpracy z botami.
No, nowy projekt siostrzany w każdym razie, Wikidata. 31 października we włoskiej Wikipedii trwał jeszcze strajk chyba, tak? Taki informujący o tym, co się dzieje w sprawie mającego nastąpić głosowania nad ustawą włoskiego parlamentu mogącą ograniczyć wolność wypowiedzi w internecie. To też nie wiem, czy się już skończyło, czy nie. Coś wiesz na ten temat?
Nie wiem, co się dzieje, ale jestem coraz bardziej zaniepokojony. Czekam tylko, aż ktoś zacznie robić satelity, żeby wyrwać się spod tych dziwacznych pomysłów, jeżeli chodzi o właśnie cenzurowanie. Tam chodziło, nie wiem, czy to w tym, ale w którymś z wypadków chodziło o to, żeby osoby miały większe prawa dotyczące modyfikacji treści ich dotyczących, tak? Że o kimś piszemy na przykład, że się rozwiódł, mamy na to źródła, a on i tak sobie życzy, żeby tego nie było i zdaje się, że gdzieś miał być wprowadzony, żeby miał prawo zażądać i żeby to było skuteczne, żeby tego nie było. Więc moim zdaniem to jest bardzo niepokojące.
No, to są takie problemy. Tak, no jeśli by to przenieść do jakiegoś państwa, Wikipedii na przykład, tak? Można by było utworzyć takie państwo. Każdy wikipedysta mógłby kupić kawałek ziemi gdzieś tam i w końcu stworzyć z tego państwa. Chociaż to chyba nie jest takie łatwe.
Podejrzewam, że to jest bardzo trudne, skoro jeszcze tego nikt nie zrobił, ale myślę, że może...
Były takie próby kiedyś, żeby ludzie zrzucali się i wykupywali właśnie jakąś ziemię, jakąś wyspę w końcu wykupili, zdaje się, i tam próbowali zasiedlić ją.
Platforma wiertnicza chyba kiedyś gdzieś mi mignęła, że coś takiego miało być robione. No moim zdaniem to był bardzo ciekawy pomysł, taka państwo, w którym obowiązują prawa, państwo dobrowolne w zasadzie, do którego ludzie raczej sami się zgłaszają niż są tam w przypadku. Mi się ta idea podoba.
No, mamy w internecie takie, tak? Second Life na przykład, to są takie pomysły. Kolejna informacja z 31 października. Rozpoczął działalność Wikiprojekt Hokej na Lodzie. No, jeśli ma ktoś ochotę i ktoś jest miłośnikiem hokeja, to zapraszamy. 1 listopada rezygnuje z uprawnień administratora Marcgal. 3 listopada, ponieważ został włączony projekt Wikidata, dodałem go poprzez godę do siostrzanych na stronie głównej. Przy okazji przerzuciłem niżej MetaWiki i kolorystycznie oddzieliłem projekty siostrzane oraz wiki związane z organizacją, koordynacją od sekcji. Tak to Przykuta napisał. 4 listopada automatyczne zgłaszanie propozycji do Czywiesza. Czy wiesz, to jest? Co to jest?
To jest rubryka na stronie głównej, w której są prezentowane artykuły w formie ciekawostek. I te artykuły są intensywniej niż pozostałe sprawdzane pod kątem poprawności.
Losują się po prostu, tak? Czy wiesz?
Nie, to znaczy one są raczej wybierane przez użytkowników, którzy się tym zajmują. Specjalnie pod tym kątem są przygotowywane pytania, żeby to było w formie pytań albo jakichś takich krótkich informacji. I są wyznaczane na każdy dzień w procesie dyskusji. Na przykład jest problem z rocznicami, tak, w tym stylu, że ktoś zarzucił, że nie ma w rocznicach jakiejś ważnej dla historii Polski daty. W tej chwili konsensus jest taki, że tylko okrągłe rocznice są umieszczane, czyli na przykład odzyskanie niepodległości przez Polskę nie będzie wspominane co rok, tylko co 10 lat, tak? Czy jakieś okrągłe rocznice, czy co 5 lat. Nie pamiętam, jak to jest w szczegółach ustalone.
4 listopada, 5 listopada, sporo nominacji do dobrego artykułu. I w Wikimedia Commons rozpoczęło się głosowanie nad przyznawaniem uprawnień administratora Jarlowi. No to znana osoba przecież.
Tak, to jest jeden z wikipedystów, który dość aktywnie się udziela, także mam nadzieję, że dostał to uprawnienie.
Właśnie, gdzie to możemy? A to 5.
To jest chyba link w tym, w głosowanie. Jak w to wejdziesz, to powinno być zlinkowane do Commons. Jest.
Mamy dość dobry internet tutaj, prawda, w Instytucie Fizyki.
Tak, i to mimo tylu osób korzystających, także jestem mile zaskoczony.
No i co? I co tutaj jest? Plus, 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 same plusy, tak?
Sprzeciwy byłyby pewnie w oddzielnej sekcji. Jest jedna informacja. Podejrzewam, że dostanie te uprawnienia przy takiej ilości głosów na plus.
No już ponad 20 chyba jest tutaj, jak widzę. No ale jeśli ktoś ma ochotę, to tylko administratorzy, czy osoby, które dłużej edytują?
Na polskojęzycznej jest jakiś dolny limit, tak, że to musi być od ilość czasu konto i chyba 500 edycji, czy jakoś tak. Nie jestem pewien, jak jest na Commons. Pewnie coś koło tego.
No sporo tutaj z zagranicy, bo to jest ogólnoświatowe Wikimedia Commons, to jest w końcu, to jest administracja Wikimedia Commons, a nie polskiej Wikipedii, tak?
Tak, ale podejrzewam, że administratorzy raczej się specjalizują w plikach dotyczących ich projektów.
No i właśnie, i tak otworzył mi się z archiwum projekt Wikipedia Redefined i okazuje się, że działa, bo tak któregoś razu zajrzałem i nie działał. W tej chwili znowu działa i można sobie obejrzeć, jak ta Wikipedia próbuje być przedefiniowana, tak? I bardzo ciekawie opisany jest ten projekt, który ma zmienić oblicze Wikipedii. No, sporo osób na to czeka. No tak jak rozmawialiśmy, sposób komunikacji w tej chwili łatwiejszy jest przez Facebooka niż przez system odpowiedzi na Wikipedii, prawda, przez użytkowników. Już z tego chyba coraz rzadziej użytkownicy sami korzystają. Łatwiej się ich skontaktować w inny sposób.
To znaczy myślę, że użytkownicy, którzy się do tego przyzwyczaili, zostają przy tym systemie komunikacji. Ja osobiście wybieram stronę dyskusji Wikipedii niż Facebooka, żeby się z kimś skomunikować.
Mhm. No ja nie. Ja raczej korzystam właśnie z Facebooka w tej chwili najczęściej. Kolejny projekt, znaczy moment, tutaj był otwarte zasoby właśnie. Bardzo się poszerzył, coraz więcej tych zasobów jest tutaj widocznych. Najnowsze zasoby to 1 000 000 zdjęć na temat, OpenAGH, zasoby edukacyjne, kursy przedsiębiorczości, to też zasoby edukacyjne, otwarte zarządzanie projektami, YouTube i Creative Commons, jest opisane w jaki sposób można dotrzeć do materiałów na Creative Commons w YouTube, matematyka na Google Earth, publikacje Banku Światowego, sztuka24h.art.pl i mapa historii wojen, to ciekawe. Ciekawe nowe zasoby, które można znaleźć na stronie otwartezasoby.pl. No i cóż, to chyba dzisiaj skończymy już w takim razie audycję podczas studenckiego koła Uniwersytetu Warszawskiego. Linki do audycji będą oczywiście w notatkach. Chyba rzeczywiście zrobimy po prostu tabelkę tylko z nazwą audycji, a wszystkie opisy można będzie przenieść na podstronę, prawda?
To spróbuj może teraz, jak będziesz ładował, utworzyć tą nową podstronę, zobaczymy, czy to jest wystarczająco wygodne tak, żeby w tym robić.
No już próbowałem tam na początku, wczoraj sobie popracować na tym, ale zobaczyłem, że właśnie, że troszkę zmienia też sposób publikacji, ale to chyba dobry pomysł rzeczywiście, a tam można ustalić pewnie te wszystkie elementy, tak?
Które się wyświetlają na tej stronie, tak, można ustalić, jest specjalna podstrona, w której się je wpisuje.
No to będziemy, to popracujemy nad tym, zwłaszcza, że będziemy za 2 tygodnie mieli trochę czasu dla Wikiradia podczas spotkania GDJ.
Tak, to znaczy nie wiem, czy będziemy mieli czas, bo będziemy współpracować tam na tych spotkaniach roboczych, więc może się okazać, że dla Wikirady nie będziemy mieli czasu.
Ja myślę, że się znajdzie. Nawet podczas obiadu będziemy mogli porozmawiać. A jeszcze jedna rzecz ważna, konferencja RUWiki w Moskwie 2012 odbywa się w tej chwili dokładnie. No i tutaj nasz wikipedysta Ency na bieżąco informuje o tym, co tam się dzieje. To też oczywiście linka znaleźć do tej relacji można w naszych notatkach.
Tym razem na stronie Wikipedii, tak, a nie na Etherpadzie.
Tak właśnie, no może ten Etherpad jeszcze jest zbyt mało znany, nie wiem, ale no Ency jest już wikipedystą od wielu lat i pewnie łatwiej mu tutaj pisać.
Tak, siła przyzwyczajenia.
No to dziękujemy w takim razie bardzo, za chwilkę umieścimy audycję i zapraszamy do słuchania nas w Radiu Wnet w godzinach od 16, no niezupełnie do 17, ale od 16 zaczynamy, staramy się co tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.